Księga Ageusza jest jedną z najkrótszych ksiąg Starego Testamentu i wchodzi w skład grupy, którą nazywa się tak potocznie grupą małych proroków. Jest ich 12 aż w Starym Testamencie, zgrupowanych zresztą razem. Natomiast termin mały prorok nie jest związany z małą wartością merytoryczną tego, co w tych księgach jest zawarte, co raczej z objętością tych ksiąg. Z reguły to są jedno, dwu, trzy rozdziałowe księgi i dlatego noszą nazwę mali prorocy. Co więcej, Ageusz jest jednym z trzech proroków tak zwanego okresu odnowy. Pozostali to Zachariasz i Malachiasz. Okresu odnowy to znaczy, że byli to trzej prorocy, którzy zostali posłani przez Boga do Izraela po powrocie z niewoli babilońskiej czy z wygnania do Babilonu. Wszyscy inni mali prorocy, wszyscy inni prorocy prorokowali przed niewolą asyryjską, przed niewolą babilońską. Tych trzech, Ageusz, Zachariasz i Malachiasz, zostali przez Boga posłani po. Można delikatnie wnioskować z drugiego rozdziału tej księgi, że Ageusz mógł widzieć świątynię jeszcze przed jej zburzeniem, co dawałoby nam sytuację taką, że był to już człowiek w wieku podeszłym, zwłaszcza jeśli mówimy o tamtych czasach, bo musiałby mieć ponad 70 lat. Co więcej, Ageusz był jednym z ostatnich proroczych głosów, które można było usłyszeć, zanim na świat przyszedł Chrystus. Jakie jest tło historyczne tej księgi, żebyśmy w ogóle wiedzieli, o czym mówimy? Coś nie bardzo mi działa pilot, bo może jest wyłączony. A teraz jest włączony. W roku 586 przed Chrystusem Babilończycy zdobyli Jerozolimę. I teraz uwaga taka poboczna natury, takiej merytoryczno-technicznej. Nie wstydźmy się używać zwrotu przed Chrystusem. Zwrot naszej ery, przed naszą erą, wprowadzili komuniści po to, żeby wymazać w ogóle z języka potocznego Chrystusa i Boga. W anglosaskich krajach ciągle mamy BC, Before Christ. To w tych właśnie komunistycznych i postkomunistycznych krajach mamy przed naszą erą i po... Co to jest nasza era? Nasza era to jest właśnie, kiedy przyszedł Chrystus. Więc przed Chrystusem. W 586 roku przed Chrystusem Babilończycy zdobyli Jerozolimę, zniszczyli świątynię i zabrali większość Żydów na wygnanie. Wygnanie... Chociaż nazywamy niewolą babilońską, nie powinno nam się kojarzyć jako coś podobnego z niewolą, którą Izrael przeżył w Egipcie. To nie była tego rodzaju niewola. Ludziom, których Babilończycy przesiedlali, w tych miejscach, do których zostali przesiedleni, wiodło się całkiem dobrze. Mogli tam normalnie pracować, mogli mieć swoje interesy, mogli budować domy, mogli zakładać rodziny, mieć dzieci. Do tego stopnia wiodło im się dobrze, że gdy już mogli wrócić, większość nie chciała wrócić. Tak dobrze im było w tej obcej ziemi. Ale jednocześnie dla tych, dla których Bóg był ważny, wygnanie było Bożym sądem nad Izraelem. Właściwie już nad Judą tylko, ponieważ Izraela nie było od prawie 200 lat, jako że poszła do niewoli asyryjskiej i już nigdy stamtąd nie wróciła i do dzisiaj nie wrócili. Nie ma. 10 pokoleń Izraela po prostu nie ma do dzisiaj. Natomiast Juda, mimo że Bóg wysyłał do niej proroków i mówił, zobacz, co się stało z twoją większą siostrą, Izraelem, za nieposłuszeństwo, za złamanie przymierza. Zobacz, co się stało, upamiętaj się. Juda nie chciała się upamiętać. Więc przyszedł wreszcie prorok Jeremiasz, który miał bardzo przykre zadanie, ponieważ on już nie mówił o nadziei. On mówił, nadchodzi sąd. Już nic tego nie zmieni, nadchodzi sąd. I przygotujcie się, że przyjdzie Babilon i zabierze was do niewoli. Ale też on zapowiadał, że z tej niewoli Bóg ich przywróci. Póki byli w Babilonie, był to czas wielkiego smutku dla uprowadzonego ludu, narodu, dla ludzi, zwłaszcza dorosłych, tego pierwszego pokolenia, którzy wspominali Jerozolimę, wspominali, jak to było w Judzie. I ich nastrój dobrze podsumowuje Psalm 137, który mówi, nad rzekami Babilonu, tam siedzieliśmy i płakaliśmy, gdy wspominaliśmy Syjon, czyli górę, na której Jerozolima była zbudowana. Na wierzbach tego kraju zawiesiliśmy nasze harfy, bo żądali tam od nas pieśni ci, którzy nas uprowadzili. Nasi ciemiężyciele żądali od nas radości. Zaśpiewajcie nam jakąś pieśń syjońską. Jak mamy śpiewać pieśni Pana na obcej ziemi? Z tych słów powstała całkiem radosna piosenka, którą myślę, że większość z nas zna w wykonaniu, a czy Boniemią utworzyło i śpiewało bardzo radosne słowa, których gdy ludzie sobie nucą, nawet nie przyjdzie im na myśl, że była to pieśń żałobna. Jak jest nam źle na obcej ziemi, ale nad rzekami właśnie Babilonu. Około 50 lat po uprowadzeniu do niewoli, w roku 538 przed Chrystusem, Cyrus, tym razem już król Persji, podbił Babilon i pozwolił Żydom wrócić do ich ojczyzny i odbudować świątynię w Jerozolimie. I wszystko to było zasługą całkowicie suwerennego działania Bożego i wypełniło się jednocześnie proroctwo Jeremiasza. Czytamy o tym w księdze Ezdrasza, ponieważ właśnie Ezdrasz był tym, który to relacjonował i który tam poszedł. W pierwszym roku panowania Cyrusa, króla Persji, tu mamy jego podobiznę. Pewnie jest troszkę podrasowana, żeby ładniej wyglądał. Dzięki temu ten, kto ją sporządzał, przeżył. Aby wypełniło się słowo Pana zapowiedziane przez Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla Persji, żeby w całym królestwie ogłosił i rozesłał na piśmie następujące rozporządzenie. Uwaga! Tak mówi Cyrus, król Persji, Pan. I tutaj mamy tetragramoton, czyli słowo imię przymierza, imię Jahwe. Jahwe, Bóg niebios, dał mi wszystkie królestwa świata. On też zlecił mi, aby wybudować mu dom w Jerozolimie, w Judei. Dlatego też o Cyrusie czytamy, że on był narzędziem, był sługą Boga. Nie był człowiekiem wierzącym. Oj, to był brutalny i krwawy przywódca. Jednak właśnie Bóg suwerennie użył go, żeby wypełnić swoje proroctwo, żeby Żydzi wrócili do Judei, żeby była odbudowana świątynia, żeby to królestwo dalej trwało, żeby Mesjasz miał gdzie się narodzić. Wśród powracających około 50 tysięcy wygnańców prawdopodobnie byli zarówno prorok Aggeusz, jak i Zachariasz, bo czytamy o tym w 5 rozdziale Ezdrasza. Prorocy Aggeusz i Zachariasz, syn Iddo, prorokowali Żydom w Judei, w Jerozolimie w imieniu Boga Izraela, który był nad nimi. Zorobabel, syn Shealtiela i Jozues, syn Josadaka, zabrali się wtedy do odbudowy Domu Bożego w Jerozolimie, a byli z nimi obaj prorocy Boga, którzy ich wspierali. No ich tam pierwotnie nie było, więc musieli wrócić. Czy wrócili w pierwszej fali, czy w drugiej fali jakiejś tam, trudno powiedzieć. W każdym razie wydaje się, że wśród tych 50 tysięcy oni byli, ale wśród tych 50 tysięcy na przykład nie było Mordochaja z Księgi Estery, ani Estery. To, że nie było Estery, możemy zrozumieć, ponieważ nie było Mordochaja, który się opiekował. A dlaczego nie było Mordochaja? Otóż dlatego, że było mu tak dobrze w Suzie, że w ogóle nie myślał o tym, że można byłoby wracać. Tak się dorobił, tak się ustawił, było mu tak dostatnio, że o mało przez niego cały Izrael nie zostałby wymordowany w pień. Więc gdy czytamy Księgę Estery, nie czytajmy jej tak hagiograficznie jako piękną opowieść. To jest opowieść o nieposłuszeństwie, ponieważ miejsce Mordochaja było z powrotem w Jerozolimie i przy odbudowywaniu świątyni i miasta i królestwa. Ale 50 tysięcy ludzi wróciło. Wróciło i zaczęło odbudowywać najpierw świątynię, później całe miasto i całe swoje życie. Także Aggeusz, Zachariasz zostali posłani przez Boga do pomocy w odbudowie świątyni. Wkrótce po przybyciu rozpoczęto pracę nad odbudową świątyni, usunięto gruz, z dziedzińca świątyni odbudowano ołtarz, ofiar całopalnych, ponownie rozpoczęto składanie codziennych ofiar po ponad 50 latach przerwy. Do następnej wiosny położony został fundament pod świątynię, wznowiono kult, o tym wszystkim czytamy w księdze Ezdrasza. Wreszcie można było znowu obchodzić święta Starego Testamentu, ale wtedy zaczęły się problemy. Okoliczni mieszkańcy, których Nowy Testament przedstawia nam najczęściej jako Samarytan, czyli trochę z Izraelitów, którzy zostali, bo nie poszli do niewoli asyryjskiej, ale też plemiona, które narody zostały przeniesione i wymieszane, narody, które były politeistyczne, mieli, wierzyli w wiele różnych bogów i bóstw, a między innymi w Boga Jahwe. Taka mieszanka, dlatego Żydzi generalnie nie lubili. Zaczęli ci Samarytanie robić wszystko, co mogli, żeby udaremnić prace budowlane. Terroryzowali ludzi, pisali listy do władz i w końcu udało im się doprowadzić do tego, że prace zostały oficjalnie przerwane. Izraelici zniechęcili się, ich początkowy zapał opadł, nie mieli już serca do pracy, a świątynia stała czy leżała niedokończona. W następnych latach ludzie zaczęli coraz bardziej troszczyć się o swoje osobiste sprawy i przez następnych kilkanaście lat praca nad świątynią była zaniedbana. Jak czytamy w 15 wersecie 24 dnia, 6 miesiąca, w drugim roku panowania króla Dariusza, Cyrusa już nie ma. Upłynęło 18 lat od czasu, kiedy Izraelici wrócili i zaczęli pierwszą próbę odbudowy świątyni. 18 lat. I to opóźnienie, te 18 lat, jest powodem, dla którego Bóg posyła Izraelowi Ageusza. Wybaczcie ten dłuższy wstęp, chociaż myślę, że aż tak historią Starego Testamentu się nie interesujemy, że nie wszyscy mamy poukładany ten obrazek i taką panoramę wydarzeń. Ale w takiej sytuacji spotykamy się właśnie w tych trzech ostatnich księgach Starego Testamentu. I sposób, w jaki Ageusz motywuje Żydów do budowy świątyni Bożej, ma bardzo duże przełożenie na nasze wysiłki w budowaniu Bożego Kościoła. I tu wcale nie mam na myśli budynku Naleczkowa. Absolutnie nie mam na myśli budynku Naleczkowa. Mówimy o Bożym Kościele, o Bożym Królestwie. Jaka jest struktura Księgi Ageusza? Otóż w Księdze Ageusza, czy Księga Ageusza jest podzielona na cztery proroctwa, ponieważ cztery proroctwa w tej księdze występują. Co więcej, to jest bardzo ciekawe, każde z tych proroctw jest dokładnie datowane na dzień, miesiąc i rok. Pierwsze proroctwo, które znajduje się, właściwie całe jest w pierwszym rozdziale, zostało wygłoszone na nasz kalendarz 29 sierpnia 520 roku przed Chrystusem. Drugie proroctwo w październiku tego samego roku, trzecie w grudniu i czwarte w sumie tego samego dnia co trzecie. Ale było to odrębne proroctwo. Jedną z rzeczy, które można zaobserwować, kiedy przeczyta się kilka razy Księgę Ageusza, to jest taka obserwacja, że pierwsze proroctwo jest podobne do trzeciego i łączy się z nim i uzupełnia. Drugie proroctwo jest podobne do czwartego i też go uzupełnia. Dzisiaj przyjrzę się z wami pierwszemu i trzeciemu, ponieważ pierwsze i trzecie proroctwo buduje właściwy kontekst również do tego, żeby zrozumieć to drugie i czwarte proroctwo. Dobrze. Zatem pierwsze proroctwo, pierwsze przesłanie, które Bóg kieruje do liderów, do kapłanów i do wszystkich innych, którzy w tym momencie w Jerozolimie są, czyli 18 lat od powrotu, więc już też pojawiło się nowe pokolenie, możemy zakładać. I Ageusz prorokując, czy przekazując to proroctwo, uświadamia tym ludziom, że powodem ich frustracji, ich niezadowolenia, ich gniewu wręcz jest to, że skupili się na swoim życiu jednocześnie zaniedbując Bożą świątynię. Są sfrustrowani, są niezadowoleni, są obrażeni. Ale jest to wynik tego, że skupili się wyłącznie na swoim życiu, jednocześnie zaniedbując Bożą świątynię. Czytając od wersetu 4, czytamy Boże słowa: czy nadszedł czas, abyście mieszkali w domach wyłożonych płytami? Te domy już były naprawdę dobrze wykończone. Bo inaczej ta wstawka nie miałaby większego znaczenia, gdyby to była norma, więc to nie była norma. Oni przez te kilkanaście lat naprawdę dobrze zadbali o to, żeby im się wygodnie żyło. podczas gdy ten dom jest w ruinie. Teraz tak mówi Pan zastępów, zastanówcie się nad waszym postępowaniem. Siejecie wiele, lecz mało zbieracie. Jecie, a nie jesteście nasyceni czy syci. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Ubieracie się, lecz nie odczuwacie ciepła. A kto gromadzi zapłatę, zbiera ją do dziurawej sakiewki, jak ten Grześ, co idzie przez wieś i worek mu się, z worka mu się piasek wysypuje. Widzimy tutaj dwie rozbieżne postawy serca. Wszyscy mówili, tak jak przeczytamy w drugim wersecie, jeszcze nie przyszedł czas, aby odbudować dom Pana. 18 lat. Jeszcze nie przyszedł czas. To było wygodne, tak było łatwiej. Jeszcze nie czas, jeszcze chwila, jeszcze, no tu, to jeszcze nie jest ten dobry czas. Jak tylko, no będzie lepiej, jak będziemy, będzie nas stać, to jeszcze nie jest czas. I to była zła postawa serca. Niestety taką postawę serca można również zobaczyć dzisiaj w Kościele. Gdy pada na przykład zaproszenie do służby, czy to regularnej, czy takiej okazjonalnej, to nie ten czas. Wiesz, nauka, nowa praca, dzieci, wnuki, kariera, z urlopem słabo, on już cały wykorzystany. Chciałbym, ale nie da rady. Ale wiesz co, kiedyś na pewno. Jak tylko wszystko się poukłada, jak wszystkie inne rzeczy już będą zabezpieczone, to wtedy na pewno, na pewno. Kilka lat temu byłem na konferencji dla studentów i młodych dorosłych i wzywałem tam do zaangażowania w służbę, mówiąc, jeśli nie teraz, to kiedy? Jak już będziesz miał męża, żonę, jak się pojawią dzieci, a czy z mężem, żoną jak najbardziej można służyć, ale wtedy, kiedy jesteś sam, przecież dokładnie o tym pisze apostoł Piotr w liście do Koryntian, mówiąc, że właśnie będąc singlem, jesteśmy całkowicie dostępni Panu Bogu. Możemy iść i robić. Nie musimy brać pod uwagę dobra żony, męża, dzieci, tych wszystkich rzeczy. Nawet jeśli coś by się nam miało stać, to gdy jesteśmy sami, nie obciążamy tym rodziny. Ale nawet już wtedy od singli można było usłyszeć, że nie mają czasu. Bo, Panie, praca, bo zagraniczne wypady, tyle rzeczy do zrobienia i spróbowania, zanim człowiek się ustatkuje. Generalnie to jak najbardziej jestem za, tylko że teraz to nie jest ten czas. I nie powinno nas dziwić, że w naszej kulturze przyjęło się mówić, że Bogiem i religią to ja się zajmę, jak będę na emeryturze. Właśnie wtedy, kiedy już nie będzie pracy, już nie będzie dzieci, już nie będzie, a właściwie świeca już będzie gasła i to będzie najlepszy czas, żeby zainwestować w te duchowe rzeczy, tylko że wtedy nie ma ani siły, ani zdrowia. I ciągle przed oczami mam obraz 60-paroletniego brata, który nawrócił się właśnie po 60, już chyba nawet już był na emeryturze, więc on już około 70 lat miał i ze łzami wołał, Boże, dziękuję Ci, że mnie uratowałeś w tak późnym wieku, a jednocześnie się tak mi przykro, że całe moje życie ja zmarnowałem. Całe moje życie skupiłem na sobie. A teraz, kiedy jestem już stary i schorowany, bo był schorowany, parę lat później umarł, jestem Twój i jak mogę, tak jeszcze chcę Ci służyć. To nie jest ten czas, ale jeszcze chwila i już naprawdę będę gotowy. To jest zła postawa serca. Ona była zła wtedy, ona jest zła i teraz. I Bóg daje do zrozumienia w wersetach od 4 do 11, że nie jest z tej postawy zadowoleni. Wszyscy mówili, to jeszcze nie czas. Wszyscy, tylko nie Bóg. Świat, w którym żyjemy, w którym jesteśmy zanurzeni w sumie, może nam narzucać, jak według niego powinniśmy postępować. Co jest mądre, racjonalne, właściwe, jak powinniśmy ułożyć nasze priorytety, w co inwestować, w co nie inwestować, ale ostatecznie przecież to wszechmogący Bóg decyduje, co faktycznie się dzieje. Izraelici sami decydowali, układali, co było rozsądne, co było roztropne, w co inwestować, ale Bóg decydował, że będzie inaczej. Od wersetu 4 Bóg przemawia i zadaje bardzo ważne pytanie. Czy twoim priorytetem jestem ja? Właśnie. Czy twoim priorytetem jestem ja, czy też twoim priorytetem jesteś ty sam? I to pytanie zadane za czasów Ageusza jest jak najbardziej pytaniem Boga Bożym pytaniem dla mnie i dla Ciebie dzisiaj. Czy Twoim priorytetem, pyta Bóg, jestem ja? Czy Twoim priorytetem jesteś Ty sam? Ty sam, czyli to, co moje. Rodzina, kariera, dostatnie życie, poznawanie świata, kupowanie w realu, w internecie. Generalnie rzecz biorąc, przyjemności. Gdy przychodzą przeciwności w życiu, kto ma pierwszeństwo? Ja czy Bóg? Gdy trzeba się poświęcić, kto ma pierwszeństwo? Ty czy Bóg? Gdy musimy zrównoważyć nasz czas między pracą, domem, kościołem, przyjemnościami, kto ma pierwszeństwo? My czy Bóg? Gdy świat próbuje rozproszyć naszą uwagę różnymi rzeczami, kto ma pierwszeństwo? Ja właśnie czy Bóg? Gdy przychodzi kryzys w życiu, kto ma pierwszeństwo? Ty? Bo trzeba zrobić, bo trzeba ogarnąć, bo trzeba. Czy Bóg? Jeśli nasze priorytety wskazują, że jesteśmy bardziej zajęci naszym własnym, małym światem, przemijającym, z którym się rozstaniemy prędzej niż myślimy, niż priorytetem jest Bóg, to znaczy, że coś z nami jest nie tak. I właśnie o tym mówi Ageusz. I to jest pierwsze pytanie, z którym chciałbym nas wszystkich, również siebie, zostawić. Pytanie, czy Twoim priorytetem jest Bóg? Czy też Twoim priorytetem jesteś Ty sam? Może to będzie zaskoczenie, ale w księdze Ageusza odbudowa świątyni wcale nie jest najważniejszą kwestią. Owszem, wokół odbudowy świątyni kręci się cała narracja i proroctwa, ale to nie o odbudowę świątyni tak naprawdę chodzi. Podstawową kwestią jest więź człowieka z Bogiem. Jest więź Bożego ludu z Bogiem. Jest więź, my powiedzielibyśmy, Kościoła z Bogiem. Kościoła Starego Testamentu i Kościoła Nowego Testamentu z Bogiem. Popatrzmy dalej, jak to się rozwija w księdze Ageusza w pierwszym rozdziale. Siejecie wiele, mało zbieracie. Jecie, jesteście nasyceni. To już czytaliśmy. 7 werset. Tak mówi Pan Zastępów, zastanówcie się nad waszym postępowaniem. I co? Idźcie w góry. Sprowadźcie drewno. Budujcie dom. A ja znajdę w nim upodobanie. I zostanę uczczony, mówi Pan. I teraz Bóg jeszcze raz powtarza, żeby im przypomnieć. Żeby w końcu oni to zrozumieli. Liczyliście na wiele. 9 werset. Lecz to jest mało. Ja rozproszyłem wszystko, co przynieśliście do domu. A wiecie dlaczego? Mówi Pan Zastępów. Z powodu mojego domu, który jest spustoszony. Podczas gdy każdy z was krząta się gorliwie, uwaga, tylko wokół własnego domu. Dlatego niebiosa powstrzymały nad wami rosę, a ziemia zatrzymała swoje plony. Sprowadziłem suszę na ziemię, na góry, na zboża, na moszcz i oliwę, na wszystko, co wydaje ziemia, na ludzi, bydło i wszelkie dzieło rąk ludzkich. Ale paskudny. Po prostu nic nie zostało. Nic, dzieci, biedni ludzie mogliby sami sobie zrobić tak, jakby chcieli. Taki kochany. Przez 16 lat świątynia była porzucona, popadała w ruinę. I od 16 lat Bóg zmniejsza zbiory, zsyła suszę i tak dalej, bo chce ich przyciągnąć z powrotem do siebie, ale oni tego nie widzą. Ale jakoś przecież musieli sobie to tłumaczyć. No czemu rok za rokiem klęska urodzaju? No może globalne ocieplenie, Panie. Czemu jest nam tak źle finansowo? No może inflacja za wysoka. Czemu nie ma tego, tamtego? No może restrykcje Unii Europejskiej. No jakoś sobie można to wytłumaczyć. Ale przez rok, przez dwa, przez pięć, ale 10, 15, 16, no jak długo oni trwaliby w tym stuporze? Jak długo by nie chcieli zobaczyć, że coś tu nie gra? Co nie gra? Przecież my zostaliśmy tutaj przysłani, żeby odbudowywać świątynię. I jak ona wygląda? W ogóle nie wygląda. Nie potrafili połączyć tych dwóch prawd. Dobry Bóg próbuje ich zbliżyć do siebie, a oni ciągle się oddalają. Aż do momentu, w którym doznają w końcu tego olśnienia, że przez 16 lat skupiali się na sobie, myśląc, że życie się zmieni. 16 lat robili dokładnie to samo, za każdym razem oczekując innego wyniku. I niektórzy w ten sposób definiują szaleństwo, że powtarzanie tej samej czynności robisz ciągle to samo, a za każdym razem oczekujesz, że będzie inaczej. To jest szaleństwo. Ale, no właśnie, tacy byli szaleni. Aż do nich dotarło. I w końcu mamy werset 12. Przywódca polityczny, kapłani oraz cała reszta ludu wysłuchali głosu Pana swego Boga i słów proroka Ageusza, gdyż posłał go Pan, ich Bóg. Lud ogarnęła bojaźń Pana. Do tej pory odsuwali od siebie konieczność odbudowy świątyni? Odsuwali, w ogóle zapominali, że po to wrócili? Przez 16 lat skupiali się na swoich potrzebach i pragnieniach, bo zawsze jest coś do zrobienia. Ledwo zbudujesz, już musisz remontować. Jest trochę więcej bydła, trzeba dobudować stajnie. Trzeba zainwestować, plony są niskie, to trzeba zainwestować w nawozy. Trzeba zainwestować w lepszy sprzęt. Ciągle coś w życiu wychodzi. A diabeł, oskarżyciel, też znajduje różne nasze słabości, żeby tam właśnie dodawać nam jeszcze więcej i jeszcze więcej, żeby nie łączyć tych dwóch rzeczy. Że z jednej strony porzucili Boże powołanie, a z drugiej żyli sfrustrowani i niezadowoleni. Jak jest nam źle? Może wołali, jak ich protoplaści, po co myśmy tu wrócili? W Babilonie było lepiej. Nic się nie udaje, nic na tej ziemi nie rośnie. Jak długo tak może być? I nie powinniśmy przejść lekko obok tej lekcji, ponieważ jest ona przeznaczona również dla nas. Jeśli poświęcamy się zarabianiu, jedzeniu, piciu, podróżowaniu, a zaniedbujemy naszą służbę w ciele Chrystusa, a przecież to jest dzisiaj świątynia Boga. Jak czytamy w 1 Koryntian 3, 16, 17, to Kościół jest Bożą świątynią. To my wspólnie stanowimy Bożą świątynię. Więc jeśli poświęcamy się na wszystkie rzeczy i dobre, niech będzie, że dobre, a zaniedbujemy naszą służbę w ciele Chrystusa, będziemy żyli w ciągłej frustracji. Jeśli poświęcamy swój czas i energię na szukanie komfortu, bezpieczeństwa w różnych rzeczach w tym świecie, a nie poświęcamy się dla Bożej chwały, każda przyjemność pozostawi po sobie kwaśny smak winy, zniechęcenia i frustracji. Tak to właśnie jest po Bożemu. Dlaczego powiedziałem o Bożej chwale? Ponieważ jest o niej mowa w wersecie 8, popatrzcie. Idźcie w góry, sprowadźcie drewno, budujcie dom, czyli świątynię, a ja znajdę w nim upodobanie i zostanę, czytamy, uczczony albo uwielbiony, ale dokładnie jest tam słowa chwała. Tylko, że tego nie da się powiedzieć po polsku, bo będę uchwalony, ma inne znaczenie w języku polskim, ustawy można uchwalić. Nie chodzi też o pochwalony, jakaś pochwała, chyba że to byłby język staropolski. Zarówno wtedy, jak i teraz prawdziwym problemem nie jest zadbanie o budynek. Prawdziwym problemem jest obojętność na Bożą chwałę. Świątynia Starego Testamentu istniała dla Bożej chwały, żeby było widać, żeby ona manifestowała Bożą chwałę i obecność Boga wśród Jego ludu. Kościół dzisiaj również istnieje dla Bożej chwały. Nie mam tego slajdu, ale gdybyśmy popatrzyli do listu do Efezjan pierwszego rozdziału, czytamy tam kilka razy, już w pierwszym rozdziale, że przeznaczył nas do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania swojej woli dla uwielbienia chwały swojej łaski. W nim zostaliśmy przyjęci jako dziedzictwo według planu tego, który sprawia wszystko według postanowienia swojej woli, abyśmy istnieli, uwaga, dla uwielbienia Jego chwały. My, którzy złożyliśmy nadzieję w Chrystusie, który jest zadatkiem naszego dziedzictwa dla odkupienia tego, co nabyte, dla, uwaga, uwielbienia Jego chwały. Po to jest Kościół. Dla uwielbienia świętego Boga, dla Bożej chwały. Obojętność na wzrost, na duchową pomyślność, na dobrostan Bożego Kościoła i Jego misji jest zawsze znakiem braku miłości do Bożej chwały. A gorzkim owocem braku tej miłości jest życie w chronicznej frustracji. I dlatego w kościołach jest wielu ludzi, którzy są sfrustrowani, którzy narzekają, a jako że najlepszą obroną jest atak, więc wytykają innym. Temu to nie wyszło. Jak to wygląda? Tu zafałszował. Jak to? Jak tamto? Gdybym ja to robił, ale to nie jest czas, żebym robił, ponieważ teraz, no sorry, ale praca, dzieci, obowiązki, kariera, biznes, cokolwiek. Ale jak to wygląda? Jak to wygląda? Jak tak w ogóle się da? I z reguły robią to ludzie, którzy sami nic nie robią. Bo to jest obraz duchowego frustraty. Wytykać innym braki i niedoskonałości. Natomiast gdy jesteśmy zaangażowani w służbę, dobrze wiemy, że nie jeden raz coś nam nie wyjdzie. Nie jeden raz mieliśmy dobre motywacje, a wyszło jak zawsze albo jak czasami. I to uczy nas pokory wobec nas, ale uczy nas pokory również wobec innych ludzi. Że rzeczywiście może komuś nie wyjść, chociaż się starał. To jest naturalne, a i tak doceniam, i tak jestem wdzięczny. Trawestując trochę słowa Pana Jezusa, powiedziałbym, ten, kto stara się zachować swoje życie, straci je na ciągłą frustrację i niezadowolenie. Ale ten, kto utraci swoje życie dla Bożej chwały i dobra Jego Kościoła, znajdzie życie głębokie i spełnione. Podsumowując sytuację w Jerozolimie, Bóg mówi, liczyliście na wiele, lecz to jest mało. Ja rozproszyłem wszystko, co przynieśliście do domu, swojego domu. Ale wiecie dlaczego, mówi Pan? Z powodu mojego domu, który jest spustoszony. A wy tylko gorliwie krzątacie się wokół swoich domów. Mój dom zaniedbany, wasze domy dopieszczone. Moja świątynia, moja służba, Boże rzeczy zaniedbane, a wasze życie dopieszczone. Wasze życie syte i spełnione, a jednak nie. A jednak frustracja, a jednak ciągle głód, a jednak ciągle coś nie pasuje. Następnie w fragmencie od 12 do 15 dowiadujemy się, że w końcu dociera to do ludzi, rozpoczynają pracę nad świątynią. 24 dnia, 6 miesiąca, widzimy to w wersecie 14, przyszli więc i podjęli pracę w domu Pana zastępów swego Boga. Pięknie. Tak więc po 18 latach zaniedbań, a jednocześnie frustracji, lud zaczyna uczyć się swojej lekcji. Lekcji, którą Pan Jezus w kazaniu na górze 6.33, łatwo jest zapamiętać, 6.33, mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Będzie wam dodane, ja wam dodam, Bóg wam doda. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego. A więc sukces. Prorocki sukces. Przyszedł, przekazał, ludzie zareagowali i żyli długo i szczęśliwie. Nie. No niestety nie, bo posłuszeństwo było połowiczne. O czym czytamy właśnie w trzecim proroctwie, które mamy w drugim rozdziale od 10 wersetu do 19 i 10 rozpoczyna się tak. 24 dnia, 9 miesiąca, w drugim roku panowania Dariusza, do proroka Ageusza zostało skierowane następujące słowo Pana. Ile minęło miesięcy? 3 miesiące, czyli już coś zbudowali. Jakby nie patrzeć, jeśli każdego dnia po pracy zawodowej, a były takie momenty, kiedy nie trzeba było obsiewać i tam inne rzeczy robić, więc można było więcej popracować, po 3 miesiącach rzeczywiście można już było trochę tych kamieni poprzestawiać, odgruzować i poustawiać. Okay? I czytamy, że sprawy nie potoczyły się dobrze, ponieważ najwyraźniej ludzie byli przekonani, że praca w świątyni, praca w świętym miejscu w jakiś sposób na tyle ich uświęci w Bożych oczach, że nie ma znaczenia, jak oni na co dzień żyją. Jak żyją w domu, w pracy, jakie mają relacje z ludźmi, jak wywiązują się ze swoich obowiązków i ról, dlatego, że poświęcili się również służbie. Więc to święte miejsce powinno ich uświęcić w Bożych oczach, a prawda jest taka, że ich grzech tylko zbezcześcił to święte miejsce. Popatrzmy na wersety od 11 do 14, bo mamy tutaj taką w sumie przypowieść. Tak mówi Pan zastępów. Zapytaj kapłanów, co prawo mówi w tej sprawie. Gdyby ktoś zawinął w połę swojej szaty poświęcone mięso i dotknął tą szatą chleba lub gotowanej potrawy, wina, oliwy albo w ogóle jakiegoś pokarmu, to czy to stanie się poświęcone? Kapłani odpowiedzieli, nie. On mówi, dobra, dobra, to Ageusz mówi tak. A jeśli dotknie ktoś zmarłego, a potem któryś z tych rzeczy, czyli chleba, gotowanej potrawy, wina, oliwy i tak dalej, to czy to będzie nieczyste? A kapłani odpowiadają, tak. Więc uświęcone nie, nieczyste tak. I wtedy Ageusz mówi, tak też jest z tym ludem, z tym narodem przed moim obliczem, mówi Pan. I tak jest ze wszystkimi ich czynami. Cokolwiek będą składać w ofierze, będzie nieczyste. O co w tym chodzi? Mimo, że zaczęli być posłuszni Bogu, pracują przy budowie świątyni, ich praca jest nieczysta z powodu ich grzechu. I nie czytamy o żadnym konkretnym grzechu, w który by popadli. Chodzi o ich grzeszną w ogóle postawę w życiu. W tej przypowieści mam nadzieję, że zrozumieliśmy, o co chodziło, że jeśli coś było poświęcone, czyli dedykowane Bogu, poświęcone, czyli oddzielone dla Boga, jeśli ta rzecz, na przykład mięso ofiarne, dotknęłoby jakiegokolwiek innego jedzenia, to wszystko, czego dotknęło, było poświęcone. W tym momencie powinno być oddzielone i przekazane na świątynię. Ale dokładnie w ten sam sposób kapłani za czasów Pana Jezusa mówili, że jeśli to, co przeznaczyłbyś na utrzymanie swoich starych rodziców, gdy już nie mogą pracować i tak dalej, oddasz do świątyni, to jesteś wolny. I Pan Jezus mówi, wy obłudnicy, wy hipokryci, ponieważ to jest czystej wody hipokryzja. Poświęcone, nie przejmuj się, możesz sobie zachować dla siebie, ale jak dotknęło czegoś zmarłego, to wszystko jest nieczyste. I znowu, nie widzieli, nie chcieli widzieć. To jest druga poważna lekcja z tego fragmentu, a właściwie nawet dwie lekcje dla nas z tego fragmentu. Po pierwsze, sam fakt zaangażowania się w Boże sprawy nie powoduje, że jest to coś miłego dla Boga. Uwaga, sam fakt tego, że jesteś zaangażowany w służbę, nie oznacza, że jest to miłe dla Boga. Można robić dobre rzeczy z nieczystą motywacją. I tak samo jest to pozbawione Bożej chwały, jak gdybyś się w ogóle w żadną służbę nie angażował. Złą motywacją zawsze jest szukanie swojej chwały, ale również angażowanie się tylko w to, co sprawia mi przyjemność. O, to lubię, to będę robił, oczywiście, kiedy będę miał czas. No bo teraz nie jest czas. Teraz jest czas na inne rzeczy, ważniejsze rzeczy. Chwały Bogu nie oddaje również robienie czegoś z musu albo z poczucia obowiązku, bez serca. Owszem, strukturalnie, instytucjonalnie to może być bardzo pomocne dla ludzi. Ale my nie mówimy o użyteczności społecznej, mówimy o tym, co wykazuje i wykazuje miłość dla Bożej chwały. Wykazuje wtedy, kiedy nasze serce jest zaangażowane. Wykazuje wtedy, kiedy idziemy za Bożym powołaniem. Wykazuje wtedy, kiedy jesteśmy gotowi do poświęceń. To pierwsza lekcja, ale druga jest taka, że nieporozumieniem jest uważanie, że skoro jestem zaangażowany w służbę, to Bóg będzie patrzył przez palce na moją grzeszną postawę. Czy to w domu, czy w pracy, jak wydaję pieniądze, jak angażuję się w wychowanie dzieci, w różne moje role i to, jak żyję. To taki jest syndrom syna mafiozo z amerykańskich filmów. Mafiozo całą mafię trzyma w garści, sztywno, surowo. Tylko jego syn może robić, co chce. Może przeginać, może wydawać pieniądze, może zrujnować mu biznes. Tatuś zawsze wybaczy, bo to jest jego następca. To jest jego synek. No może czasami dostanie po palcach, ale generalnie jemu wolno. Taką postawę mieli oni i to ostrzeżenie ja również biorę bardzo poważnie do siebie, ponieważ tak wielu ludzi zaangażowanych w służbę, tak wielu pastorów, misjonarzy, duchownych, liderów organizacji parakościelnych upadło. Upadło czy to w sferze finansowej, czy w sferze seksualnej, czy w sferze różnych używek. Nawet alumni w seminariach katolickich na do widzenia słyszą ostrzeżenie: uważaj na trzy rzeczy. korek, worek i rozporek. Ponieważ to są trzy pokusy, które bardzo mocno oddziaływują na ludzi, którzy są z przodu. Na ludzi, którzy są dla innych autorytetem. Dla ludzi, którzy w którymś momencie mogą mieć wrażenie takiego małego Boga, to przeze mnie Bóg działa. To ja robię. I później okazuje się, że te osoby, które były medialne, te osoby, które prowadziły wielkie służby, żyły podwójnym życiem. Z jednej strony ciągle wiernie służyły. Ciągle wiernie robili to, co mieli robić. A zgnilizna już się do nich dobierała. Lecz nie jest to kwestia tylko liderów i przywódców. Jest to ta pułapka i taka pokusa, która dotyczy każdego człowieka, który jest zaangażowany w służbę. Skoro ja się angażuję, skoro ja robię dla Boga, skoro ja robię dla Kościoła, to Bóg będzie przez palce. To mi trochę więcej wolno. Widzimy to w świecie, bardzo wyraźnie widzimy to w świecie. Ludzie, którzy są u szczytów, uważają, że im wolno więcej. Nikomu nie wolno latać samolotem, ponieważ to psuje atmosferę. Ale każdy z nich ma po trzy prywatne samoloty i latają, gdzie chcą. Wam nie wolno tego, bo jesteście ludźmi, trzeba dbać o planetę, ale my ratujemy ten świat. Bo ja jestem u władzy, bo ja mam pieniądze, bo ja jestem kimś i mi wolno więcej. I oczywiście w ten sposób świadomie żaden wierzący człowiek nie myśli. To jest bardziej ta pokusa, że skoro ja już tak wiele robię, to Bóg będzie łaskawy, to On już nie patrzy aż tak restrykcyjnie, bo przecież no, dzięki mnie pewne rzeczy są wykonywane. Co w tej sytuacji wskazuje Ageusz? No w odpowiedzi na to niedoskonałe posłuszeństwo, bo podjęli nieposłuszeństwo, podjęli służbę, nieposłuszeństwo, bo to w ogóle nie wpływa na jakość ich życia, wskazuje ludziom na wielki punkt zwrotny w ich życiu. Ten, kiedy zaczęli pracować przy budowie świątyni. Popatrzmy na wersety od 15-17. A teraz zastanówcie się nad dniem dzisiejszym i minionym, zanim położono kamień na kamieniu świątyni Pana. Jak się wam powodziło? No, słabo się wam powodziło. Co więcej, to ja smagałem was rdzą, zboża i pleśnią, a gradem wszystkie dzieła waszych rąk, lecz nie było was przy mnie, mówi Pan. Bo o to w tym wszystkim chodzi. Nie było was przy mnie. Owszem, świątynia była bardzo ważna. Cały kult Starego Testamentu z ofiarami był bardzo ważny. Najważniejsze jednak, że ludzi nie było przy Bogu. Ageusz mówi, czy Bóg mówi przez Ageusza, przypomnijcie sobie, jak bardzo byliście nieszczęśliwi i sfrustrowani w swoim nieposłuszeństwie, zanim zaczęliście układać kamień na kamieniu w świątyni. Kolejne wersety są bardziej pozytywne i wzywają lud do zastanowienia się, jak powinni żyć teraz, w świetle tego, jak wygląda życie nie przedtem, ale od czasu, gdy zaczęli budować. Zastanówcie się nad dniem dzisiejszym i minionym, gdy 24 dnia, 9 miesiąca położono fundamenty pod świątynię Pana. Zastanówcie się nad tym, czy jest jeszcze ziarno w spichlerzu, czy winorośl, drzewo figowe, drzewo granatu, drzewo oliwne nadal nie przynoszą owocu. Od tego dnia będę błogosławił. Ale zauważmy, o co chodzi tutaj. Minęły dopiero 3 miesiące od chwili, gdy zaczęli budować. Ziarna jeszcze nie ma w stodole, w spichlerzu, może bardziej w stodole. Słomy czy tam siana nie ma w stodole. To wszystko ciągle jeszcze jest w ziemi. Dopiero rośnie. Dopiero nadchodzi czas owocowania. Ale Bóg mówi, jestem z wami. Jestem po waszej stronie. Pomogę wam. Rozważcie więc swoje drogi. Oczyśćcie swoje ręce, swoje serce. Pracujcie dalej w moim domu, a ja obiecuję, że będę z wami i będę wam błogosławił. Od tego dnia. Nie zabraknie wam. Zastanówcie się nad waszym postępowaniem, mówi Ageusz w 1 rozdziale, w 7 wersecie. Usłyszeliśmy 1 i 3 przesłanie Ageusza. Są one podobne w tym, że oba mają zmotywować Żydów do odbudowy świątyni, pokazując im, jak bardzo byli sfrustrowani zanim zaczęli być posłuszni. I jak wielkie błogosławieństwa mogą teraz oczekiwać, jak wielkich błogosławieństw mogą oczekiwać od Boga, jeśli będą kontynuować swoją pracę, ale z czystym sercem. Stawką jest objawienie Bożej chwały. Nie tylko cegły, zaprawa, kamienie. Odbudowa świątyni wcale nie jest najważniejszą kwestią. Jest nią więź z Bogiem, szukanie Bożej chwały. Zadałem pytanie wcześniej, czy twoim priorytetem jest Bóg? Czy też twoim priorytetem jesteś ty sam? Widzieliśmy później, że sam fakt zaangażowania się w Boże sprawy nie powoduje, że jest to miłe dla Boga. Tylko to, że coś się robi, wcale nie znaczy, że to jeszcze Bogu oddaje chwałę. Ale też jeśli moje zaangażowanie w służbę nie zbliża mnie do Boga, nie wpływa na moją pobożność i wierność Bogu, to znaczy, że oszukuję samego siebie. Może oszukuję ludzi wokół mnie, ale na pewno nie Boga. Bo ja mogę odgrywać to, że wszystko jest dobrze. Mogę służyć publicznie, niepublicznie, a w moim życiu duchowym może być bieda. Mogę, porównując siebie z jakim byłem pół roku temu, rok temu, dwa lata temu, nie widzieć żadnej różnicy, albo nawet może być gorzej. Ale publicznie odgrywać, że wszystko jest dobrze. Więc to nie jest służba Bogu. To Bogu się nie podoba. I wreszcie jesteśmy wezwani do budowania Bożej świątyni. Jesteśmy wezwani do szukania Bożej chwały. I już kończąc, tak naprawdę, biorąc do ręki Księgę Ageusza, mamy trzy grona słuchaczy. Pierwszym odbiorcą są ludzie ówcześni Ageuszowi. Drugim odbiorcą są pierwotni czytelnicy Księgi Ageusza. Trzecim odbiorcą jesteśmy my. Tak samo ta księga mówi o trzech świątyniach. Pierwsza świątynia była ta, której już nie ma, którą zbudował Salomon, była piękna, zburzyli ją Babilończycy. Teraz odbudowywana jest druga świątynia, która będzie nosiła nazwę świątyni Zorobabela. Później Herod ją jeszcze rozbuduje i będzie znowu piękna. Co więcej, pierwotni adresaci Księgi Ageusza już widzieli tą odbudowaną świątynię. Oni czytają, że tamci wrócili, nie odbudowywali, zaczęli odbudowywać, były takie problemy, ale oni już tą świątynię widzieli. Widzieli i taką jeszcze małą, skromną, odnośnie której w drugim proroctwie ludzie będą płakać, lub już tą większą za czasów Pana Jezusa. Ale jednocześnie cała ta księga nam mówi, że ta świątynia ważna dla nich, żeby można było wznowić kult, żeby można było wznowić ofiary, to wszystko przeminie. Bo te ofiary Starego Testamentu, one nie były w stanie zgładzić grzechu, jak czytamy w 10 rozdziale listu do Hebrajczyków. Tą ostateczną świątynią jest Kościół. Tą ostateczną ofiarą jest Chrystus. I gdy przyjdzie wieczność, w ogóle nie będzie świątyni. Czy ona zostanie odbudowana w dzisiejszej Jerozolimie, czy nie, dyskutują o tym eschatolodzy, ale my wiemy, że gdy nowa Jerozolima przyjdzie na świat, kiedy Bóg odnowi wszystko, już nie będzie świątyni, ponieważ Bóg będzie między nami. Dzisiaj Duch Święty, dzisiaj Bóg mieszka w swojej świątyni, mieszka między nami. Każdy z nas jest kapłanem świętego Boga. Każdy z nas jest powołany do bardzo unikalnej służby. Ale czy Bóg jest priorytetem dla ciebie? Czy ty sam? To, że zrobisz coś czasami w kościele, jakieś Boże sprawy, wcale jeszcze nie oznacza, że Bogu przynosi to chwałę, ponieważ Bóg patrzy na serce. Jeśli jesteś zaangażowany w służbę, a nie widzisz, żeby to przemieniało, uświęcało, budowało większą, głębszą pobożność i pokorę, to jest coś nie tak. To trzeba to wyznać Bogu i prosić o zmianę. Wreszcie, my wszyscy jesteśmy wezwani do budowania świątyni Boga, do budowania Jego Królestwa, Jego Kościoła. Ale czy to jest ten czas? Czy jestem tak zajęty wszystkim innym? A jednocześnie wołam, przyjdź Panie Jezu, nawet dzisiaj. biorę te słowa bardzo osobiście do siebie. Postawię proszę do modlitwy, jeśli... Postawię proszę do modlitwy, jeśli Bóg również mówił przez te słowa do twojego serca, do twoich myśli, jeśli pobudza cię do tego, żeby wyznać coś, co jest nie tak, jeśli były dla ciebie zachętą, bo może właśnie zmagasz się, bo inni wokół ciebie robią to, tamto, tamto, a ty chcesz wiernie służyć Bogu i czasami czujesz się z tym źle, to przyjmij to jako zachętę i błogosławieństwo. I Bóg z nieba mówi, ja jestem z tobą i pobłogosławię. Ale zróbmy coś z Bożym Słowem. Szukajmy Bożej chwały. Zapraszam do chwili modlitwy.